Dzień dobry, witam w programie Polskie Tango, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj współprzewodniczący Lewicy, europoseł Robert Biedroń. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Gorącym tematem ostatnio jest rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale zapytam w inną stronę. Czy uważa Pan, że poprzednie rządy powinny zostać również rozliczone za to, w jaki sposób postępowały wobec osób LGBTQ+?
No myślę, że to jest przede wszystkim ze sobą powiązane, ponieważ wizją tego poprzedniego rządu i tej władzy było szukanie ciągle kozłów ofiarnych, napuszczanie jednych na drugich, szczucie i wykorzystywanie uprzedzeń i stereotypów do tego, żeby uprawiać politykę. Ta zasada machiavelliczna dzieli rządź była do perfekcji realizowana przez Kaczyńskiego i jego ekipę i myślę, że w kontekście osób LGBT, ale nie tylko, na przykład kobiet, czy nauczycieli, czy lekarzy, czy wielu innych środowisk, mieliśmy do czynienia z takimi z taką próbą wykorzystania pewnych emocji, napięć, kontrowersji, żeby zbijać na tym kapitał polityczny. I zresztą maile Dworczyka, pana ministra Dworczyka, najlepiej to obrazowały. Tam też ten wątek dotyczący wykorzystywania osób LGBT do zbijania polityki, napuszczania wrogości, kreowania atmosfery nienawiści wobec osób LGBT też się przewijał. Przypomnę też, że ten temat był eksplorowany podczas wyborów, kiedy to próbowano straszyć osobami LGBT, kiedy nagradzano na przykład samorządy, które wprowadzały tak zwane uchwały o strefach wolnych od ideologii LGBT. Czy kiedy na przykład prezydent Andrzej Duda podczas swojej kampanii prezydenckiej, wyborczej ostatniej, mówił, że to nie ludzie, to ideologia.
Mieliśmy też tęczową noc, kiedy doszło do zatrzymań, ale pytanie, czy problemem nie będzie to, że mianowany do rozliczania rządów PiS nie został jako szef wyznaczony Roman Giertych?
Roman Giertych nie jest w mojej ocenie wyznaczony po to, żeby rozliczyć rządy PiS, bo rządy PiS będzie rozliczała niezależna prokuratura i niezależne sądownictwo. Jeżeli miałbym czegokolwiek oczekiwać od Romana Giertycha, to jest rzetelnego podejścia do tematu, jak wyglądało, do takiego stworzenia czarnej księgi rządów PiSu, do tworzenia tego, co jest bardzo potrzebne, czyli zbierania dokumentacji, dowodów i przekazania je niezależnej prokuraturze i niezależnemu wymiarowi sprawiedliwości. Tego bym oczekiwał. Jak pan wie, Roman Giertych to kompletnie nie moja bajka. Ja do dzisiaj nie usłyszałem słowa skruchy ze strony Romana Giertycha przeciwko temu, co robił na przykład z polską szkołą, już nie wspomnę o osobach LGBT, więc w tej sprawie myślę, że nie oczekiwałbym tutaj, że Roman Giertych nagle zmieni się w aniołka pokoju i zacznie bardziej rzetelnie podchodzić do tej sprawy. No oczekiwałbym, że prokuratura się tym zajmie, że sądy się tym zajmą.
No właśnie, ale równocześnie z powodu progów wyborczych rozpoczną państwo negocjacje na temat wejścia do wyborów samorządowych, startu w wyborach samorządowych z Koalicją Obywatelską. Czy to nie będzie problem dla państwa wyborców? Czy to również nie będzie dla nich, tak jak dla pana Roman Giertych, nie będzie ich po prostu, w ich po prostu bajce?
To nie jest nasza bajka i na pewno wyborcy Lewicy nie chcieliby i nie będą głosowali na Romana Giertycha, znając wyborców
Lewicy. Ale na jedną listę.
Roman Giertych nie będzie na szczęście kandydatem. Musi w tej sprawie wygrać oczekiwanie społeczne. Badania pokazują, że wyborcy demokratycznej koalicji chcą współpracy, chcą jednej listy, chcą szukać tego, co nas łączy, wspólnego mianownika. I drugi argument, z którym usiądziemy do stołu, te negocjacje jeszcze się nie rozpoczęły, to będzie przede wszystkim maksymalizacja zysku dla Koalicji Demokratycznej. Doprowadzenie do tego, że uporządkujemy wszystko to, co PiS zepsuł w samorządzie i prowadzimy w końcu jasne reguły funkcjonowania tego samorządu. PiS próbował zaorać samorząd. Wiemy dobrze, że działo się to nie tylko za pomocą destrukcji legislacyjnej, ale także za pomocą, przyduszaniu tych samorządów finansowym. Nie dawano pieniędzy w sposób sprawiedliwy i transparentny. Środki trafiały tylko do bardzo spolegliwych samorządowców noszących legitymację PiS-u albo blisko tej legitymacji. PiS nie ściągnął, jako jedyna władza od 2004 roku, od kiedy Polska jest w Unii Europejskiej, nie ściągnął środków unijnych i nie trafiły te środki tam, gdzie są dzisiaj bardzo potrzebne do samorządów, i my musimy to zmienić. Pytanie jest, czy jak pójdziemy osobno, to zyskamy więcej, czy mniej. Badania pokazują, że mniej. Dla mnie ważne jest, żebyśmy byli skuteczni, żebyśmy, tak jak wygraliśmy w wyborach 15 października i dzisiaj współrządzimy, żebyśmy współrządzili w sejmikach, żebyśmy odbili te sejmiki, żeby tam w końcu także przywrócić ład i porządek i żeby wpompować pieniądze, które są potrzebne.
To bez wątpienia prawda, że krótkoterminowo państwo zyskują również z powodu tych progów wyborczych, ale pytanie, czy na dłuższą metę Lewica nie straci, jeżeli na przykład w końcu dojdzie do sytuacji, że nastąpi jakiś rozłam w koalicji i wtedy tak naprawdę wy, idąc na krótkoterminowe kompromisy, na których zyskujecie więcej, możecie w dłuższej perspektywie jakichś wyborców stracić.
To prawda, taka dyskusja to jest dyskusja, którą, to co pan mówi, to jest echo takich dyskusji, które ja czasami słyszę właśnie. Pytanie jest, czy jak pójdziemy na nasz bój ostatni, to na tym zyskamy. No, realny próg wyborczy w wyborach do sejmików to jest 15-20%. Czy Lewica ma szansę dostać 15-20%?
Nie.
Więc obudzimy się w sytuacji, w której nie będziemy mieli żadnych radnych. Czy to pomoże Lewicy? Czy jeżeli pójdziemy w koalicji, będziemy mieli swoich radnych, będziemy współrządzili w sejmikach, to długofalowo to nam pomoże czy zaszkodzi? Według mnie to pomoże, bo będziemy mieli swoich ludzi. Ludzi, którzy mają serce po lewej stronie i będą pilnowali lewicowych polityk w tych wszystkich samorządach. Nawet jeżeli kiedyś, mam nadzieję, że to nie nastąpi szybko, ta koalicja demokratyczna się rozpadnie, to ci samorządowcy będą. A jeżeli pójdziemy osobno, to nie będzie nikogo. Nie damy sobie nawet szansy, żeby oni tam byli. Więc można być partią kanapową, która będzie opowiadała o wielkich ideałach, będzie bujała w obłokach, mówiła, że nihil nigdy nie, no non possumus, po prostu nie.
Taką partią jest teraz Partia Razem?
Nie. Partia Razem, i to mogę panu zadeklarować, chyba pierwszy raz to powiem medialnie, Partia Razem, odbyliśmy wstępnie rozmowy, będzie startowała z nami w tej koalicji.
Okej. Okay. Rząd wycofał się jednak już z kilku obietnic wyborczych. Najnowsza sprawa dotyczy tego, że jednak ta kwota 1500 zł brutto dla nauczycieli będzie minimalnie mniejsza. Czy to nie rzutuje na opinię całej koalicji?
My jako Lewica z niczego się nie wycofujemy, jeśli chodzi o nasze oczekiwania. Oczekujemy realnych dodatków, zwiększenia wynagrodzeń dla nauczycieli. I wydaje mi się, że takie jest też oczekiwanie ZNP. Jak słyszałem ostatnio, wczoraj chyba w mediach czytałem prezesa ZNP, to on oczekuje tego, żebyśmy usiedli do stołu i nadal rozmawiali. I myślę, że to jest najważniejsze. Że dzisiaj jesteśmy na etapie, w którym musimy pewne rzeczy doprecyzować, uporządkować, i ten realny wzrost wynagrodzeń, nie tylko wśród nauczycieli, ale całej strefy budżetowej, Lewica tego będzie pilnowała, powinien mieć miejsce. I jeżeli nasi koalicjanci będą próbowali w jakikolwiek sposób się z tego wycofywać, to na pewno my jako Lewica zrobimy wszystko, żeby wrócić do stołu negocjacyjnego i przywrócić godność wynagrodzeń w sferze budżetowej.
Ale wszystkie partie mówią dzisiaj, że w ich planach przeszkadzają paradoksalnie koalicjanci. Czy nie można było tego przewidzieć przed wyborami? Tak
Lewica
naprawdę
w niczym nie przeszkadza, jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń.
No, jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń, nie, ale no jednak są różne opinie na pewne kwestie z Trzecią Drogą. Czy to nie jest tak, że tak naprawdę wiedzieli państwo już przed wyborami, że te różnice są, ale bardziej opłacało się powiedzieć, że wszyscy państwo spełnicie obietnicę, bo w ten sposób mieli państwo więcej głosów?
Wydaje mi się, że najważniejsze jest, żeby postawić na priorytety, co dla nas jest ważne. Wiadomo, że kiedy tworzy się koalicję, to trzeba iść na szerokie, na kompromisy, czasami szersze, czasami mniejsze. I my jako Lewica mówię to jako jeden z liderów lewicy, my wybraliśmy pewne priorytety, co jest dla nas najważniejsze i czego nasi wyborcy najbardziej oczekują. I kwestia...
Liberalizacja aborcji?
Też. To jest jedna z rzeczy. Jak pan wie, już podczas podpisywania umowy koalicyjnej, co części moich kolegów się nie spodobało, zadeklarowałem, że to będzie pierwszy projekt ustawy, który złożymy do Sejmu i tak się stało. Następnego dnia po podpisaniu umowy koalicyjnej Lewica złożyła ten projekt do Sejmu i będziemy walczyli o to, żeby on jak najszybciej był procedowany i przyjęty, ale także wzrost wynagrodzeń. To jest dla nas niezwykle ważne, więc jeżeli nasi koalicjanci będą próbowali lawirować, ociągać się i tak dalej, to zawsze będziemy przywoływali ich do porządku i pilnowali tego, bo jest to dla nas priorytet. Po prostu. My uważamy, że zawód nauczyciela nie może być wiecznym wolontariatem. Że czymś gorszącym jest, że dzisiaj do tego zawodu jest selekcja negatywna ze względu na niskie wynagrodzenia. To musi być korona zawodów. Ludzie muszą marzyć, żeby zostać w Polsce nauczycielem.
No tak, są nawet badania mówiące o tym, że wtedy to wpływa na PKB nawet. Jest
oczywiście,
od razu większy wzrost gospodarczy.
Oczywiście, że tak. I my jako Lewica to rozumiemy i dlatego tego będziemy pilnowali. Dzisiaj nie ma jeszcze kryzysu. Wydaje mi się, że to jest na razie wytwór medialny, że te wynagrodzenia nie będą takie, że trzeba usiąść do stołu. Wiem, że takie rozmowy będą przez panią ministrę edukacji prowadzone. My będziemy tego pilnowali jako Lewica i myślę, że będziemy mieli w najbliższych dniach i tygodniach dobre wieści dla nauczycieli.
To świetnie. A w takim razie w kwestii liberalizacji aborcji, czy dla kobiet w najbliższym czasie, czy również w najbliższym czasie może zakończyć się piekło kobiet? Wiemy, że w związku z postawą trzeciej drogi najbardziej prawdopodobną pierwszą możliwością jest na przykład dekryminalizacja aborcji. Czy to może nastąpić w najbliższych 3 miesiącach?
Mam nadzieję, że tak. Dlatego apeluję do pana marszałka Hołowni, żeby odmroził te projekty. Dużo opowiadał o tym, że zamrażarkę wyrzucił ze swojego gabinetu, więc jeżeli nie mrozi ich, one są rozmrożone, to proszę je przekazać.
No właśnie, teraz trwa już 3 miesiące zamrażarka.
I ja też apeluję do wyborców, bo zbliżają się kolejne wybory, bo ja mam trochę takie wrażenie, że ludzie głosują na trzecią drogę, a chcą postulatów lewicy.
Zdecydowana większość wyborców trzeciej drogi popiera liberalizację.
Szanowni Państwo, no to się nie da głosować na trzecią drogę i mieć postulaty lewicowe. Wtedy trzeba głosować na lewicę. Gdyby lewica była silniejsza w parlamencie, to nie byłoby problemu z zamrażarką, bo byśmy to procedowali. Ale ponieważ jest trzecia droga, która jak wiemy, i to nie jest żadna tajemnica, blokuje postęp w tych sprawach, pewne rozwiązania, które są niezwykle potrzebne, to nie miejcie Państwo pretensji do lewicy, że tak się dzieje. Ja wiem, że wielu osób nie ma, ale jest część osób zdziwiona. Dlaczego to jeszcze nie działa? No nie działa dlatego, że zagłosowaliście na trzecią drogę, a nie na lewicę. Lewica jest za. Problem jest u Hołowni, Kosiniaka-Kamysza, którzy nie są za. Przekonajcie ich.
Tymczasem premier Donald Tusk deklarował, że na pewno dowiezie dwie rzeczy, czyli związki partnerskie i liberalizacja aborcji. Czy uważa pan, że premier spełni tą obietnicę?
On jest zdeterminowany. To nie jest moja bajka. Donald Tusk jest liberałem, ja jestem lewicowy.
A wie pan, kto powiedział, że Donald Tusk nie jest wiarygodny w kwestiach światopoglądowych?
Pewnie ja.
Oczywiście.
Na pewno. No tak, to na pewno i to nadal tak uważam, bo nic nie zrobił nadal, żeby się w tej sprawie uwiarygodnić. Ale uczestniczyłem w negocjacjach liderskich i widziałem determinację Donalda Tuska, żeby nikt więcej, żaden Biedroń nie powiedział mu, że jest niewiarygodny w tych sprawach. Więc widzę tą determinację ze strony Donalda Tuska, brakuje mi jej ze strony trzeciej drogi i wierzę, że trzecia droga szybko dojrzeje do tego, żeby w tych sprawach także uporządkować kwestie i żebyśmy ze średniowiecza weszli do 2024 roku, bo jesteśmy naprawdę dzisiaj już skansenem Europy, jeśli chodzi o brak rozwiązań dotyczących równości małżeńskiej. Już nie mówię o związkach partnerskich. Wszyscy czujemy, że to jest obciach, że my w ogóle gadamy o związkach partnerskich, aborcji czy innych kwestiach.
No dobrze, a wyobraża pan sobie to, że na przykład liberalizacja aborcji zostaje w końcu uchwalona, wychodzi Donald Tusk i mówi do wszystkich, że spójrzcie, moja determinacja doprowadziła do tego, że liberalizacja aborcji została uchwalona. Czy on wtedy nie spije śmietanki, którą państwo przygotowywali przez 20 lat?
Brawo, Donald. Jeżeli tak się wydarzy, pierwszy będę bił brawo. Mi to nie przeszkadza, panie redaktorze, szanowni państwo, czy to Donald Tusk się pochwali tym sukcesem, czy ktokolwiek inny. Ważne, żeby to załatwić. Lewica ma tyle postulatów do załatwienia, jak pan wie. My mamy jasny program, my mamy jasną wizję Polski, że odhaczenie tego i że Donald Tusk wyjdzie i to powie, to dla nas nie jest problemem. Przecież my mamy całą kolejkę jeszcze innych problemów, które jako Lewica walczymy od lat. Mieszkanie, żeby ludzie mieli dostęp do mieszkań, żeby ludzie mieli dostęp do dobrego transportu publicznego, do dobrej szkoły, która będzie bardziej praktyczna, mniej teoretyczna. No to my mamy całą kolejkę rzeczy.
Ale z mieszkalnictwem jest tutaj spór z koalicją. Rozumiem, że Lewicy nie podoba się pomysł samego dofinansowania kredytu na 0%.
No chyba tylko bankierom i deweloperom.
Nikt
się
nie
podoba.
Wie, komu ten projekt się tak naprawdę podoba.
Chyba nikomu się nie podoba.
Lewicy się nie podoba, prawicy się nie podoba, nikomu się nie podoba.
No więc dziwi mnie determinacja prawicy, żeby wspierać tego typu rozwiązania, jak właśnie kredyt 0 czy 2%, bo to upycha tylko i wyłącznie kasę deweloperom i jak pan widzi, przecież także tu w Warszawie winduje ceny w sposób kosmiczny mieszkań, bo jak
właśnie,
jest
Francji,
duży popyt, mała podaż, to tak się dzieje.
We Francji na przykład opodatkowanie od pustostanów o 20% spowodowało znaczny
oczywiście
powrót na rynek.
Mniej spekulacji. Uważam, że jak najbardziej, że trzeba rozwiązać, o takich rozmowach, takie rozmowy prowadzić. Szkoda, że nasi koalicjanci nadal nie chcą podjąć takich rozmów, które będą bazowały na rozwiązaniach światowych. My byliśmy podczas kampanii w Wiedniu, pokazywaliśmy, jak to działa w Austrii. Możemy pokazać, jak to działa we Francji, jak to działa w Niemczech, jak to działa w Wielkiej Brytanii. Naprawdę cały świat, w którym próbuje się rozwiązać tego typu kwestie, nie upycha kieszeni deweloperom i bankierom, jak to robi się w Polsce, ale szuka rozwiązań systemowych ze strony państwa. To państwo musi wziąć odpowiedzialność za budowę mieszkań.
Co jest
w naszej konstytucji. Mieszkanie naprawdę jest prawem, nie towarem. I tak powinno być postrzegane. Szkoda, że dzisiaj niestety tak nadal nie jest.
Ale czynimy też postępy. Jest zapowiedź, wreszcie realna, uchwalenia związków partnerskich. Chociaż może częściowo to wynika poza deklaracją pani minister, o której wiemy, że jest otwarta na tą kwestię. Może częściowo to też wynikać z tego, że zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na temat tego, że Polska musi dostosować tak naprawdę swoje prawo i rozumiem, że w związku z tym wyrokiem w koalicji w tej sprawie nie będzie jakichś wątpliwości.
Nie widzę tutaj kontrowersji. Myślę, że w tej sprawie, na szczęście, w tej sprawie jest konsensus co do tego, żeby związki partnerskie były procedowane. Oczywiście problemem jest weto prezydenckie, bo pamiętajmy o tym, że nadal prezydent Andrzej Duda jest prezydentem i prawdopodobnie będzie próbował zawetować tego typu rozwiązania, znając jego podejście w tych kwestiach. Chociaż pamiętam, że kiedyś podczas kampanii prezydenckiej zapowiadał, że jakieś regulacje ustawowe w tej sprawie powinny mieć miejsce, więc może da się przekonać. Liczę na to bardzo. Więc procedujemy. Wiem, że pani ministra już podjęła konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Są projekty ustaw gotowe w tej sprawie, które można zmodyfikować, dostosować do współczesnych do współczesnej rzeczy rzeczywistości prawnej, ale tutaj rzeczy już się dzieją. Myślę, że tutaj jestem bardziej dobrej myśli niż w przypadku aborcji, gdzie trzecia droga niestety blokuje to rozwiązanie.
A czy uważa pan, że ustawa dotycząca zakazu karania za mowę nienawiści wobec osób LGBTQ+, powinna zostać uchwalona przed ustawą o związkach partnerskich?
Nie,
czy tutaj nie ma to znaczenia?
Panie redaktorze, my czekaliśmy tyle lat na te rozwiązania.
No właśnie, ale po spotkaniu...
Ważne, żeby jedno i drugie było zrobione.
Po spotkaniu u pani minister część aktywistów mówiła, że nie wyobraża sobie uchwalenia związków partnerskich, domagając się najpierw tej ustawy o
dlaczego?
Mowie nienawiści. Właśnie wiele osób sobie zadaje to pytanie.
Nie wiem dlaczego. Szczerze mówiąc, jedno i drugie jest równie ważne i równie pilne i myślę, że to nie jest konkurs.
Ale to sprawy rozłączne.
Tak, oczywiście, że to nie jest konkurs, co będzie pierwsze, to jest konkurs o to, żeby jedno i drugie było zrobione jak najszybciej. Więc myślę, że pani ministra, znając ją, a rozmawiam z nią prawie codziennie o tych sprawach i o innych też, myślę, że ona jest zdeterminowana, żeby jedną i drugą rzecz załatwić. To podobnie jak Ministerstwo Sprawiedliwości, gdzie wiem też, że tam już prace rozpoczęto nad kwestiami związanymi z przestępstwami z nienawiści. Więc to jest pewien standard światowy, który powinien w Polsce obowiązywać. Tak, nie wiem skąd kontrowersja, że jedno czy drugie pierwsze. Jedno i drugie pilnie, już, teraz, natychmiast.
A co pan czuje, słysząc po latach, że wreszcie te dwie rzeczy zostaną uchwalone?
Ja, jak zobaczę, że zostaną uchwalone, to będę się wtedy cieszył. Ja już słyszałem tyle obietnic. Ja już witałem się z gąską, kiedy przez Senat w 2000 chyba trzecim roku przeszło pierwszy projekt ustawy o związkach partnerskich, tam został przegłosowany, trafił do laski marszałkowskiej, został zamrożony. Później widziałem ustawę o korekcie płci posłanki Anny Grodzkiej, która przeszła przez Sejm, przez Senat i została niepodpisana przez premiera Komorowskiego celowo, prawdopodobnie, tak. Przepraszam, prezydenta Komorowskiego, prawdopodobnie celowo z obawy, że nie zostanie ponownie prezydentem, i tak nie został. Więc chociaż to by po nim zostało, ten dobry projekt ustawy. Więc ja widziałem, już się witałem z gąską tyle razy, panie redaktorze. Tyle miałem nadziei. Słyszałem obietnice Donalda Tuska, słyszałem obietnice innych polityków. Jak zobaczę, to uwierzę.
Dobrze, myślę, że również odbiorcy wtedy uwierzą. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był dzisiaj współlider Nowej Lewicy, Robert Biedroń. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
A państwo oglądali, słuchali program Polskie Tango. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do widzenia.